Tomek, złamane przekleństwo. Początek mojego dzieciństwa był burzliwy. Gdy miałem 5 lat, zmarła moja mama, a babcie kłóciły się o to, która miała mnie wychowywać po jej śmierci. Sprawa toczyła się w sądzie i zdecydowałem, że chcę zostać z ojcem i jego mamą. Zanim mama zmarła, rodzice byli już w separacji. Tata nie radził sobie z samym sobą, miał problemy z alkoholem. Nie byłem członkiem w pełni normalnej rodziny. Babcia starała się mnie wychować, ale nie okazywała mi zbyt wiele miłości. Odskocznią była siostra ojca, u której spędzałem dużo czasu. Dwie kuzynki i kuzyn częściowo zastępowały dom rodzinny, którego mi brakowało. Jednak babcia bardziej akceptowała dzieci mojej cioci, więc podążałem swoim torem. Od samego początku musiałem liczyć na siebie. Moim bliskim przyjacielem był jedynie Bogdan, z którym trzymaliśmy się zawsze razem. Zazdrościłem mu domu, kochającej matki, brata i siostry. Skończyłem podstawówkę i rozpocząłem naukę w szkole zawodowej w Grudziądzu. Zaprzyjaźniłem się z kolegami starszymi ode mnie. Fascynowały mnie motocykle. Już w wieku 15 lat miałem swój motor. Wprawdzie stary model, ale uwielbiałem jeździć po pobliskich lasach. Zaczęły się kradzieże paliwa, nie miałem żadnych pieniędzy, więc musiałem je w jakiś sposób zdobyć, abym mógł jeździć. Postanowiłem rzucić szkołę i podjąłem pracę w lesie, aby być niezależnym. Miałem 17 lat, sam musiałem zarabiać na życie, bo lodówka w domu była pusta, rachunki niezapłacone, a gaz odcięty. Babcia w międzyczasie zmarła, a ojciec niczym się już nie interesował. Pił prawie na okrągło. Nikt nie miał nade mną kontroli i sam zacząłem pić. Dawało mi to poczucie wartości. Przez to, że miałem wolne mieszkanie, było tam również wielu kolegów. Wśród rówieśników starałem się uchodzić za twardziela. W tym czasie zaczęły się moje pierwsze próby z narkotykami i wąchaniem kleju. Działanie narkotyków bardzo mi się podobało, ale widziałem raz kolegę wstrzykującego sobie dawkę heroiny, jak potem spuchnął i zaczął wymiotować. Na ten widok zraziłem się i pomyślałem sobie, że wolę nie brać dalej, gdyż nie wiadomo, jak to się skończy. Piłem za to coraz więcej, zarówno w pracy, jak i po pracy. Człowiek zawsze stawał się weselszy. Imprezowaliśmy dużo, a to spowodowało, że zacząłem mieć problemy z prawem. Gdy dostałem pierwszą wypłatę za pracę w lesie, upiłem się tak mocno, że później nawet nie pamiętałem tego, że powybijałem w sklepie wszystkie szyby. Złapała mnie policja i obudziłem się rano na izbie wytrzeźwień. Dostałem wyrok w zawieszeniu rok na 3 lata. Moje życie toczyło się dalej. Trzymałem się chłopaków, którzy pod wpływem alkoholu byli bardzo agresywni. Nasze spotkania kończyły się przeważnie tym, że kogoś pobiliśmy. Pewnego dnia wyszedłem ze sklepu i zobaczyłem, że ktoś bije mojego kolegę. Biegłem mu na pomoc, ale okazało się, że to on był napastnikiem i chciał komuś zabrać pieniądze na wino. W międzyczasie ukradłem motocykl z garażu. Po zsumowaniu dostałem jeden wyrok w zawieszeniu. Za kradzież motoru groziła mi odsiadka, jednak jeszcze nie poszedłem do więzienia, ponieważ wykonanie kary zostało odroczone. W ten sposób minął kolejny rok szarego życia bez celu i perspektyw. Z ojcem mijaliśmy się, żeby nie było bujek. Kiedy on był w domu, to mnie nie było i na odwrót. Nie mieliśmy dobrych relacji. Czułem, że moje życie potrzebuje zmian. Nie wiedziałem tylko jakich. W tym czasie moja kuzynka zaczęła chodzić do kościoła protestanckiego w Grudziądzu. Była to wspólnota zborów chrystusowych. Mimo tego, że jako niemowlę zostałem ochrzczony i że później przystąpiłem do komunii, uważałem, że nie ma Boga. Byłem przekonany, że Kościół wymyślił sobie Boga, aby mieć władzę nad ludźmi. Nie uczestniczyłem w mszach, chociaż moja rodzina była katolicka. Tak było tylko z nazwy. Nie wiedziałem, że poza Kościołem katolickim istnieją jeszcze inne. Pewnego dnia moja kuzynka zaprosiła mnie do tego zboru. Pomyślałem sobie, że pójdę raz i zobaczę. Miałem wtedy długie włosy, skórzane ubranie i kiedy poszedłem pierwszy raz na nabożeństwo, czułem się dziwnie, ale pamiętam, że coś dotknęło mojego serca. Spostrzegłem, że ludzie tam byli inni, śpiewali radośnie, klaskali w dłonie, podnosili ręce do góry. Czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Chciałem, żeby mój przyjaciel Bogdan poszedł ze mną i powiedziałem: chodź, pośmiejemy się, gdy zobaczysz, co oni wyprawiają. Ale Bogdan nie chciał tam iść, a sam się nie odważyłem, dlatego nie poszedłem więcej do zboru. Mój sposób życia też do tego nie pasował. Robiłem to, co wcześniej, tylko że moja agresja wzmagała się pod wpływem alkoholu. Kiedyś szedłem ulicą i pobiłem człowieka, bo miałem po prostu na to ochotę. Wyładowałem złość, którą przez cały czas w sobie nosiłem. Tygodnie i miesiące mijały bez sensu. Pracowałem w lesie dość ciężko, ale dawałem sobie radę. W pewnym momencie mój kolega Tomek poznał człowieka ze zboru, który prowadził punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Ludzie mogli przychodzić, wypić kawę i porozmawiać. Tomek zaczął tam chodzić i powiedział mi, że postanowił pojechać do chrześcijańskiego ośrodka z misji Tench Challenge. To mnie zainteresowało. Poszedłem do punktu konsultacyjnego. Powiedzieli mi, że jest rozwiązanie, że można żyć inaczej. Jeśli chcę pojechać do ośrodka, to mi pomogą. Miałem wtedy 19 lat. Wydawało mi się, że nie mam żadnego problemu. Przecież każdy pił, tylko ja trochę więcej, bo lubiłem. Pewnego razu mocno pociąłem sobie rękę. Do dzisiaj mam ślady na przedramieniu. Później dowiedziałem się, co Pismo Święte mówi na ten temat. Mąż okrutny kaleczy swoje ciało. Takim byłem. Pamiętam, że miałem iść do wojska i poszedłem na komisję poborową. W trakcie jej trwania wyskoczyliśmy z Bogdanem coś wypić, gdyż suszyło nas po poprzednim dniu. Musiałem długo czekać i byłem przez to dość niecierpliwy. Kiedy komisja zobaczyła świeże rany na moim przedramieniu, zapytała, co się stało. Nic konkretnego, nie odpowiedziałem, ale jeden z wojskowych skierował mnie do psychiatry. Na te słowa chciałem go pobić. Wyrzucili mnie i kazali przyjść jeszcze raz. W końcu poszedłem do psychiatry i pamiętam do dziś tę rozmowę. Pani pytała mnie, czy mam wyrok w zawieszeniu, co potwierdziłem. Pytała dalej, czy dużo piję. Odpowiedziałem, że tylko wtedy, kiedy mam pieniądze. Pytała, kiedy mam pieniądze i moja odpowiedź brzmiała codziennie. W tym momencie powinienem uświadomić sobie, że jakiś problem faktycznie mam, ale wówczas myślałem inaczej, dla mnie było to normalne. Chodziłem nadal do punktu, ale w moim sercu była ogromna pustka. Darek i Krzysiek, którzy tam pracowali, zachęcali mnie, aby pojechać do ośrodka. W końcu zdecydowałem się na ten krok. Ośrodek był w Puńcowie, koło Cieszyna. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Pierwsze, co odczułem, to ciepło w relacjach między ludźmi. Było nas wtedy 7 z całej Polski. Przyjechaliśmy, aby znaleźć pomoc. Podobało mi się tam i czułem się dobrze. Co niedzielę jeździliśmy na nabożeństwa do kościoła zielonoświątkowego w Cieszynie. Każdy z nas miał wyznaczoną pracę, a oprócz tego w ośrodku codziennie była społeczność, to znaczy czytanie Pisma Świętego i wspólna modlitwa. Słyszałem dużo o Panu Jezusie i Jego ofierze za nas, chociaż sam nigdy nie grzeszył. Przeważnie prowadzący pytał pod koniec spotkania, czy ktoś chce przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Pewnego dnia poprosiłem Pana Jezusa, żeby zamieszkał w moim sercu. Prowadzący zapewnił mnie, że krew Jezusa obmyła mnie od wszelkiego grzechu. Przyjąłem to wiarą, chociaż nic szczególnego w tym momencie nie czułem. Nie wiedziałem, jak mam dalej postępować. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że wtedy jeszcze górowało moje ja. Sam chciałem o wszystkim decydować. Wprawdzie była we mnie determinacja, nie będę dalej pić, lecz chcę chodzić na co dzień za Bogiem. Nie zdawałem jednak sobie sprawy, że jestem jeszcze za słaby. Minęło 6 tygodni i poszedłem do kierownika ośrodka, aby mu powiedzieć, że już wiem, jak chcę żyć, więc wracam do domu. Myślałem sobie, narkomani mają problem, ale ja z moim piciem? Kierownik nie uważał tego za dobry pomysł i prosił mnie, żebym się jeszcze zastanowił, ale powiedziałem mu, że wszystko już przemyślałem i dam sobie radę. Piłem tylko niecałe 3 lata i byłem przekonany, że mam nad tym kontrolę. Więc spakowałem się i wyjechałem ze środka. Niestety zaczęło się dziać tak, jak mówi Pismo Święte. Jest tam opisana historia o człowieku, z którego wyszedł nieczysty duch i wrócił z 7 innymi duchami, które były jeszcze gorsze od niego. Stan tego człowieka był potem tragiczniejszy niż na początku. Tak samo było u mnie. Kiedy wróciłem do Grudziądza, trzymałem się może 7 dni. Wprawdzie pierwsze kroki zrobiłem z Biblią, czytałem ją i modliłem się, ale bardzo szybko wróciłem do tego, co było. Piłem przez 3-4 miesiące i w ogóle nie trzeźwiałem. W tym czasie narobiłem więcej zła niż przez całe 19 lat mojego wcześniejszego życia. Dopiero wtedy przyznałem się, że mam problem i muszę coś z tym zrobić. Postanowiłem jeszcze raz pojechać do ośrodka. Napisałem list do kierownika. Wysłałem go jako polecony. Kierownik posłał mi telegram, że mogę wrócić. Byłem jednak w ciągu alkoholowym. W stanie nietrzeźwym jechałem na motorze i miałem wypadek. Wywróciłem się na zakręcie i zdarłem sobie całą twarz. Lała się ze mnie krew, ale zdołałem jeszcze dojechać do domu. Po wypadku piłem przez kilka dni pod rząd. Kiedy wytrzeźwiałem, zorientowałem się, że miałem już być w ośrodku. Pamiętam jak dziś, jak stanąłem przed lustrem i powiedziałem: Tomek, albo coś ze sobą zrobisz, albo już nie żyjesz. I to co miałem, swetry, bluzę i spodnie, spakowałem do plecaka i pojechałem do Cieszyna. Nie miałem żadnych pieniędzy na bilet, tylko jakieś drobne. Toczyłem walkę, czy jeszcze czegoś nie wypić, gdyż bardzo mi się chciało. W końcu postanowiłem, że nie kupię wina, tylko pojadę. Wsiadłem na gapę do pociągu. Konduktor na dzień dobry wyrzucił mnie w Bydgoszczy, bo nie poszedłem poprosić go o bilet kredytowy. Dopiero po północy miałem pociąg do Katowic. Chwyciło mnie takie delirium, że prawie nie byłem w stanie podpisać się na bilecie kredytowym. Przyjechałem do Cieszyna w lany poniedziałek. Nie było autobusu i maszerowałem kilka kilometrów z Cieszyna do Puńcowa. Dotarłem ledwo żywy do ośrodka, a kierownik z innymi pacjentami wybierali się właśnie na wycieczkę w góry. Kierownik powiedział tylko do mnie: dobrze, że jesteś, pogadamy później, wsiadaj do busa. Wziął mnie na tę wycieczkę, a potem dostałem jeszcze 3 dni kary za 3-dniowe spóźnienie. Kiedy więc inni po południu mieli wolne, to ja musiałem jeszcze pracować, lecz byłem zdeterminowany, by się zmienić. Powiedziałem Bogu: Panie, nie ja chcę już decydować o moim życiu, ale proszę, abyś to Ty nim kierował. Jeśli mam być przez rok w ośrodku, niech tak będzie. Wtedy Bóg dotknął mojego serca. Były to dla mnie kluczowe słowa, gdyż do tej pory zawsze sam podejmowałem wszystkie decyzje o tym, co chcę robić. Nigdy nie poddawałem się innym, ale teraz chciałem we wszystkim poddać się Bogu. Jeździliśmy regularnie do zboru i rozważaliśmy Pismo Święte. Pragnąłem Ducha Świętego takiego, jaki jest opisany w Nowym Testamencie. Będąc w ośrodku, miałem sprawę, podczas której odwieszono mi wyrok. Ten, który dostałem, mając 17 lat, za zniszczenie mienia. Sędzia powiedział do mnie: nie mogę panu zawiesić tego wyroku, ale jest inna możliwość. Ma pan rok do odsiadki, a pobyt w ośrodku także trwa rok. Kiedy minie ten okres, uznamy rok za odsiedziany. Byłem wtedy już 9. miesiąc w ośrodku i zostały mi 3 miesiące do ukończenia terapii. Składała się ona z 3 etapów. W Cieszynie funkcjonował ośrodek kryzysowy, w którym przebywałem 3 miesiące. Potem pojechałem na 2. etap do ośrodka w Broczynie. Czas spędzony tam pomagał mi prowadzić życie bez alkoholu, zmienić sposób myślenia i postępowania. Po 5 roku przyjąłem chrzest wiary, bo chciałem przed ludźmi wyznać, że Jezus stał się moim Panem. Dzień później pojechałem na pierwszą przepustkę do domu. Chciałem się spotkać ze znajomymi i opowiadać im o swoich przeżyciach. Wiedziałem, gdzie ich znajdę. Przed kioskiem stała grupa moich kolegów. Część z nich jest dzisiaj w więzieniu. Niektórzy już zmarli, a inni żyją, nie wiedząc, z kim mają dzieci. Powiedziałem im, że Jezus Chrystus mnie zmienił. Kiedy to usłyszeli, wyśmiali mnie, ale nie przeszkadzało mi to. Wiedziałem, co stało się w moim sercu i że sam nie byłbym w stanie dokonać takiej niesamowitej tej zmiany. Po rocznym pobycie, opuszczając ośrodek, postanowiłem nie wracać już do Grudziądza, lecz pojechałem do Cieszyna, gdzie powstał hostel dla kończących terapię. Ludzie, którzy ją przeszli, a nie chcieli wracać do swoich dawnych miejsc, mogli tutaj rozpocząć nowe życie. Znalazłem pracę przy produkcji okien. Minęły 2 lata, podczas których poznałem moją obecną żonę, Olę. Ale niestety całkiem niespodziewanie odezwały się stare problemy. 3 miesiące po ślubie przyjechała po mnie policja z nakazem aresztowania sprzed 3 lat. Przypomniały mi się słowa, które sędzia wówczas do mnie powiedział, że mam tylko skończyć ośrodek i będzie to uznane jako odsiedziany rok. A tu nagle policja. Zabrali mnie z zakładu pracy i zawieźli do więzienia. Zdziwienie w pracy było ogromne, gdyż miałem ksywkę Święty. Był to szok dla wszystkich. Skontaktowałem się z kuratorką, ale ona nic nie mogła już zrobić. Powiedziała, że wyrok może odwołać tylko ten sąd, który go wydał. Stanąłem na komisji penitencjarnej w Cieszynie. Opowiedziałem im historię mojego życia i o tym, co Pan Bóg dla mnie uczynił. Było ich 15, sędzia i ławnicy. Jeden z nich powiedział: z tego, co Pan mówi, to nie powinien Pan tutaj być, ale my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Kierownik hostelu wstawił się za mną i rozmawiał z wieloma ludźmi, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, ale to wszystko nie przyniosło efektu. Toczyłem nieopisane walki w modlitwach, bo nie widziałem żadnego sensu w tym, aby pozostać w więzieniu, skoro teraz postępowałem już inaczej. Oprócz mnie również żona i przyjaciele wołali o pomoc do Pana. Wiedzieliśmy, że Bóg może wszystko zmienić. Byłem osobą nawróconą, żyłem w abstynencji od prawie 3 lat. Moja żona właśnie zaszła w ciążę, a tu miałbym rok do odsiadki. Sprawa toczyła się później zaocznie w Grudziądzu. Odrzucili wniosek i dostałem wiadomość, wyrok do wykonania. Żaden cud się nie wydarzył i musiałem pozostać w zakładzie karnym. Było to dla mnie bardzo trudne przeżycie. Przez pierwszy tydzień w ogóle nie jadłem. Biłem się ze swymi myślami i miałem tysiąc pytań do Boga. Minął pewien okres, zanim dostałem odpowiedź. Pierwsze tygodnie spędziłem w cieszyńskim więzieniu. Przebywałem w dwuosobowej celi razem z chłopakiem, którego poznałem wcześniej w hostelu w Cieszynie. Słyszał tam dużo o Bogu, ale opuścił ośrodek i wrócił do starego życia. Kiedy mnie zobaczył, był bardzo zdziwiony i powiedział, że jestem ostatnią osobą, której spodziewałby się w tym miejscu. Opowiedziałem mu całą historię. Wtedy przyszła mi taka myśl, że chciałbym ten czas odsiadki wykorzystać, by mówić innym więźniom o Bogu. Postanowiłem, Boże, będę świadczył o Tobie tam, gdzie jestem. Niech moje świadectwo będzie na Twoją chwałę. Po kilku tygodniach wywieźli mnie do zakładu półotwartego w Wojkowicach. Wtedy nie miałem jeszcze 23 lat i trafiłem na pawilon dla małolatów do siedmioosobowej celi. Jeden z chłopaków handlował amfetaminą. Od razu powiedziałem im o tym, że Pan Jezus uwolnił mnie od nałogu. Widzieli, że nie przeklinam i nie ekscytuję się złymi rzeczami, które zrobiłem. Wręcz przeciwnie, fascynuje mnie to, czego Pan Bóg dokonał we mnie i że można żyć inaczej. Na początku było mi tam bardzo ciężko. Chcieli mnie wypróbować. Ukradli mi kilka rzeczy, a biorąc narkotyki, byli pobudzeni i przysparzali różnych kłopotów, a do pewnego momentu kiedyś jeden z nich chciał mnie zabić. Spróbował mnie uderzyć metalowym taboretem, ale powiedziałem mu: Nie boję się śmierci, ja będę miał spokój, a ty dostaniesz 25 lat. Od tej chwili zostawili mnie w spokoju. Męczyła mnie jednak więzienna codzienność. Chłopaki często ćpali i pamiętam, jak po kolejnej nieprzespanej nocy zacząłem się modlić, ponieważ znowu chcieli brać narkotyki. Wtedy Bóg zaingerował i narkotyki po prostu nie zadziałały. Oni ze złości poszli spać i miałem pierwszą od dłuższego czasu spokojną noc. Niekiedy miałem możliwość, aby na osobności z niektórymi porozmawiać. Gdy mówiłem o Bogu, słuchali, gdyż mieli w swoim sercu wielką pustkę. W grupie byli gierojami i nie chcieli okazać słabości, ale tak naprawdę potrzebowali miłości. Pragnęli zmiany i celu dla swojego życia. Nie wiedzieli o tym, że gwarantem tego jest Pan Bóg, który ma tak ogromną i bezwarunkową miłość do nas, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby wziął na siebie karę za nasze winy. To coś niesamowitego. Do więzienia przychodzili także ludzie ze zboru. Uczestniczyłem w ich spotkaniach, aby mieć społeczność z innymi chrześcijanami. Zacząłem spędzać jeszcze więcej czasu na czytaniu Biblii oraz książek, które przywoziła mi żona. Rano wstawałem, jadłem śniadanie i potem czytałem, często do samego wieczora. Pewnego razu trafiłem na zdanie, o którym nigdy nie zapomnę. W życiu chrześcijanina nic nie dzieje się bez celu. W każdej sprawie, która nas spotyka, Bóg ma plan. Pamiętam, jak wtedy powiedziałem: Panie Boże, nie wiem, dlaczego tutaj jestem, ale dziękuję Ci, że się o wszystko zatroszczysz i wiesz, co robisz. W tym okresie zostałem przeniesiony do pawilonu otwartego. Dostałem do celi chłopaka, który mnie nie znosił. Kiedy czytałem Pismo Święte, on dostawał ataku furii i był dla mnie bardzo dokuczliwy. Niszczył mi różne rzeczy i okazywał cały czas swoje niezadowolenie z tego, że jestem z nim w celi. Dzisiaj myślę, że przez niego działał szatan. Wiele razy musiałem wychodzić z celi, aby nie zrobić czegoś, czego bym żałował. Była to dla mnie wielka próba, aby powstrzymać emocje i nie zemścić się na nim. Modlitwa połączona ze spacerami dawała mi ukojenie. Było wiele trudnych sytuacji, ale Pan Bóg pomógł mi wytrwać. Dwa razy mogłem wyjść na przepustkę. Skontaktowałem się z moim dawnym szefem, abym po wyjściu mógł dalej u niego pracować. Powiedział mi: Zawsze możesz do mnie wrócić. Jak tylko wyjdziesz, to cię znowu zatrudnię. Prawie 7 miesięcy po moim aresztowaniu stanąłem na wokandzie sądowej i mogłem opuścić więzienie. Po połowie kary zdążyłem wyjść na miesiąc przed narodzinami mojej córki Natalki. Podjąłem z powrotem pracę. Patrząc wstecz, te pół roku w więzieniu było okresem, w którym miałem najlepszą w swoim życiu więź z Bogiem. Właśnie w tych wielkich trudnościach Bóg pokazywał mi swoją chwałę. Troszczył się również w niesamowity sposób o moją żonę. Ludzie ze zboru dawali jej pieniądze, wspierali ją i pomagali we wszystkim, co było jej potrzebne. Zaczął się dla mnie kolejny etap jako męża i ojca. Po 2,5 roku rodziła nam się druga córka Julka i staliśmy się czteroosobową rodziną. Wszystko to jest dla mnie wielkim cudem. Kiedyś było to nie do wyobrażenia, że będę utrzymywać rodzinę i przejmować odpowiedzialność za innych. 6 lat temu wyjechałem za granicę, aby trochę więcej zarobić. Pieniądze faktycznie były większe, ale po około 3 latach zauważyliśmy z Olą, że nie rekompensowały one rozłąki między nami. Brakowało mi nie tylko żony, ale też dzieci. Przyjeżdżałem wprawdzie co 2-3 miesiące na kilka dni, ale byłem wtedy gościem we własnym domu. Dlatego postanowiliśmy, że albo wyjeżdżamy całą rodziną, albo zostaniemy razem na miejscu. Od kilku lat jesteśmy wszyscy w Polsce i bardzo się z tego cieszę. Wróciłem do firmy, z którą od samego początku jestem związany. Obecnie nadal z nią współpracuję, ale już nie jako pracownik, tylko podwykonawca. Teraz mam swoją firmę. Od 1,5 roku Ola i ja jesteśmy gospodarzami hostelu w Cieszynie. Bóg powołał nas do służby, żeby być z tymi, którzy są w potrzebie i świadczyć im o Bożej miłości. Ludzie, którzy kiedyś przyjeżdżali, byli już po terapii i częściowo ugruntowani w wierze. W ostatnich latach zmieniła się specyfika hostelu. Dzisiaj przychodzą ludzie, którzy są bezdomni lub byli w więzieniu. W moim sercu zawsze było i jest pragnienie pomocy ludziom. Daje mi to wielką satysfakcję, kiedy widzę, jak życie człowieka, który nie miał już dla siebie nadziei, zaczyna być odbudowywane. Sam byłem tym, który przez innych był już przekreślony. Będąc jeszcze dzieckiem i widząc mojego ojca, zawsze sobie powtarzałem, że nigdy nie będę robił tego samego, co on. W pewnym momencie uświadomiłem sobie jednak, że postępowałem dokładnie tak samo. Ktoś znalazł mojego dziadka za kioskiem, leżał pijany, zmarł z powodu wylewu. Mój ojciec pił, zanim się urodziłem, i ja zacząłem robić to samo. Kiedy zastanawiałem się nad tym, czy nad moim życiem nie ciążyło jakieś przekleństwo, bo moi przodkowie również byli alkoholikami. Dziś wiem, że dzięki przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela zostały złamane wszystkie związania z przeszłości. Od 16 lat jestem wolny. Nie ciągnie mnie już alkohol. Mogłem przez ten czas doświadczyć Bożej łaski i pomocy. Wierzę, że to, iż byłem Panu wierny w więzieniu, zaowocowało w kolejnych latach. Wiadomo, trudności są zawsze, ale Bóg nas przez nie prowadzi i błogosławi. Niektórzy przychodzą do hostelu, słyszą o Jezusie, ale nic z tym nie robią. Wracają do tego, w czym tkwili. Jest to przykre, ale każdy ma wolną wolę. Wszelkie decyzje, które podejmujemy, rzutują na to, co będzie się działo później. Jeśli są złe, to ich negatywne konsekwencje zobaczymy potem u siebie, ale te dobre decyzje zaowocują pozytywnymi rzeczami. Mój przyjaciel Bogdan był otwarty na Słowo Boże, Biblię, którą mu dałem, miał przez wiele lat. Nawet cytował mi z niej wersety, jednak zmarł śmiercią tragiczną, będąc pod wpływem alkoholu. Mam nadzieję, że pojednał się z Bogiem. Pismo Święte mówi nam, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Nikt z nas nie wie, czy będzie jutro. Mogłem zaświadczyć o tym, że Jezus jest żywy i ma moc przemienić wszystko. Jedynie On może dać cel, nową perspektywę i wspaniałą rodzinę, wolną od wszelkich nałogów. Niech moje świadectwo będzie zachętą dla wszystkich, którzy pragną zmiany. Nigdy nie jest za późno, aby poddać się pod Boże kierownictwo. Sam wiem, że to, co proponuje świat, używki, alkohol, narkotyki, jest fajne na chwilę, ale później zostajemy sami, z kacem, głodem narkotykowym, różnymi lekami i problemami. Pan Jezus oferuje coś całkiem innego, nowe życie w pokoju i w pełni. Sam mogłem się o tym przekonać i znam wielu ludzi, którzy byli w podobnej lub nawet gorszej sytuacji, a doświadczyli tego samego.